Witam Was na moim podcaście o nauce. Nauka to lubię. I zapraszam do słuchania. Tomasz Rożek. Najciekawiej jest na granicach, a granica pomiędzy fizyką a medycyną jest, a w zasadzie zawsze była, fascynująca. Szybkość przepływu krwi, aktywność elektryczna mózgu, impulsy, które każą sercu kurczyć się w odpowiednich sekwencjach, no i hormony. W drugiej połowie XIX wieku pionierskie badania w tych dziedzinach prowadził polski naukowiec Napoleon Cybulski. Podobno był niezwykle skromnym i pracowitym człowiekiem, ale jego współpracownicy twierdzili, że gdy urządzenia, które budował, nie działały, był w stanie rzucić nimi o podłogę. Swoją złość wyładowywał jednak na przedmiotach, bo dla ludzi był uczynny i otwarty. Współpracował z najlepszymi, bo też od siebie bardzo wiele wymagał. Był autorem blisko 80 prac naukowych, a wiele z tych prac było pionierskich. Urodził się w 1854 roku na Wileńszczyźnie, w Krzywonosach, wsi, która teraz znajduje się na terenie Białorusi. Imię Napoleon otrzymał na cześć Napoleona Bonaparte, którego wielbił jego ojciec. W dzieciństwie interesował się gadami i płazami, a jako dzieciak podobno przynosił je do domu, co nie spotykało się z akceptacją domowników. Po maturze rozpoczął studia w Akademii Wojskowo-Medycznej w Petersburgu. To tam poznał m.in. wybitnego fizjologa Iwana Pawłowa, noblistę tego od odruchu Pawłowa. Pierwszą pracę naukową napisał w wieku 24 lat i dotyczyła kwestii ciśnienia i prędkości przepływu krwi u zwierząt. Dzisiaj wiemy, że na przykład tak zwana fala tętna wytwarzana przez serce może poruszać się w tętnicy szyjnej nawet powyżej 50 km na godzinę. Wtedy nie było jednak wiadomo, jak takie wielkości mierzyć. Cybulski zaprojektował i wybudował fotohemotachometr, czyli urządzenie mierzące prędkość przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Po powstaniu styczniowym jako Polak nie mógł w zaborze rosyjskim liczyć na to, że będzie mógł w pełni realizować swoje naukowe pasje. Dlatego po otrzymaniu doktoratu przeprowadził się do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński. Tam w czasie wykładu inauguracyjnego nie krył wzruszenia, że może pierwszy raz w życiu prowadzić zajęcia, wykładać w języku polskim. Był zdania, że o niepodległość można walczyć na wiele sposobów, nie tylko używając broni, ale także kształcąc elity. W zasadzie to Napoleon Cybulski stworzył w Krakowie katedrę fizjologii, histologii i embriologii. Budynek, w którym pracował, podobno był w tak złym stanie, że gdy ulicą, która biegła pod budynkiem, przejeżdżał samochód, w środku budynku tak drgała podłoga, że prowadzenie badań, na przykład pod mikroskopem, było w zasadzie niemożliwe. Naukowiec prowadził więc część swoich badań w nocy, wtedy gdy ruch uliczny ustawał. Te wszystkie niedogodności w ogóle go nie zrażały. Cybulski zarabiał na prowadzenie badań i remonty, organizując m.in. płatne wykłady popularno-naukowe. Był bardzo towarzyskim i rozrywkowym człowiekiem. Uczniów obdarzał ogromnym zaufaniem, współpracownikom pozwalał na dużą samodzielność. Chętnie nawiązywał współpracę z innymi naukowcami i dzielił się z nimi swoimi naukowymi pomysłami. Był przyjacielski i otwarty, no tylko czasami rzucał o podłogę sprzętem badawczym, ale tylko wtedy, gdy coś mu nie wychodziło. Zajmował się elektrokardiografią, próbował zrozumieć, zinterpretować zmiany potencjałów elektrycznych serca. Zainicjował także badania nad fizjologicznymi podstawami hipnotyzmu. Znacznie później część z jego wniosków przyjął Zygmunt Freud. Kilka lat po przeprowadzce do Krakowa z jednym ze swoich studentów rozpoczął przełomowe badania nad elektryczną aktywnością mózgu, a konkretnie nad zjawiskami elektrycznymi w korze mózgowej i rdzeniu kręgowym. Po raz pierwszy na świecie w 1890 roku zmierzył aktywność elektryczną mózgu. Mierząc prądy, Cybulski ze swoimi współpracownikami zlokalizował obszary czuciowe kory mózgowej. Cybulski zajmował się także smakiem, a konkretnie tym, jakie są podstawy tego, że czujemy smaki. Dzięki obserwacjom pacjentów Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu wykazał, że każda kategoria smaku ma swoje własne zakończenia nerwowe w różnych okolicach języka. Dzięki tym pracom dzisiaj dzieci w szkole uczą się, która część języka jest wrażliwa na jakie smaki. Potem badał, a w zasadzie mierzył ilości ciepła, jakie produkują mięśnie szkieletowe w czasie pracy. By to zrobić, musiał jednak skonstruować kolejne urządzenie – mikrokalorymetr. Po raz pierwszy urządzenie zostało zaprezentowane na Międzynarodowym Kongresie Lekarzy w Rzymie i zrobiło prawdziwą furorę. Choć był autorem blisko 80 prac naukowych, z których wiele było pionierskich, to jego największym naukowym osiągnięciem było odkrycie jednego z hormonów stresu, czyli adrenaliny. W czasie jednego z rutynowych badań Cybulski zauważył dwie grudki znajdujące się nad nerkami. Eksperymentalnie wykazał, że substancja przez nie produkowana ma wpływ na układ naczyniorruchowy. Wykazał też, że wycięcie tych grudek, tak zwanych nadnerczy, ma wpływ na działanie organizmu. Wykazał, że nadnercza wydzielają do krwi substancje, pod wpływem której zmienia się działanie układu nerwowego i mięśniowego. Te substancje nazwał suprarenina. W zasadzie kryły się w niej dopamina i noradrenalina, które w wyniku biochemicznych przemian dają adrenalinę. To hormon, który odgrywa kluczową rolę w mechanizmie stresu. Jego uwolnienie do krwi powoduje szybsze bicie serca, wzrost ciśnienia krwi i rozszerzenie źrenic. Adrenalina reguluje też poziom cukru we krwi, czyli w skrócie przygotowuje organizm do szybkiej albo ucieczki, albo walki. Za jej odkrycie Cybulski, już wtedy profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, był 3 razy nominowany do Nagrody Nobla. Co ciekawe, gdy Polska odzyskała niepodległość, profesor Cybulski został laureatem nagrody przyznawanej przez Akademię Umiejętności, nazwanej Polskim Noblem. Wartość tej nagrody była odpowiednikiem 12 kg złota. Po dzisiejszym kursie byłoby to ponad 2 miliony złotych, czyli około połowy wartości Nagrody Nobla. Tak czy inaczej, majątek. Dzisiaj dla porównania, największa nagroda, krajowa nagroda naukowa dla naukowca jest ponad 10-krotnie niższa. Cybulski był nie tylko naukowcem, ale także społecznikiem. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że lobbował za poprawą poziomu edukacji i świadomości zdrowotnej ludzi. Był człowiekiem bardzo aktywnym fizycznie. Walczył o to, by kobiety mogły studiować. Ze swoim przyjacielem, bakteriologiem Kazimierzem Bujwidem otworzyli pierwsze żeńskie gimnazjum w Krakowie. Napoleon Cybulski zmarł w 1919 roku w swoim gabinecie na uczelni z powodu udaru mózgu. Miał długą brodę i nosił okulary w drucianych oprawkach. Wyobrażam go sobie jako człowieka skoncentrowanego na swojej pracy, jako człowieka zafascynowanego innym człowiekiem, jako osobę odważną, samodzielnie myślącą i taką, która zadaje sobie mnóstwo pytań, no i szuka na nie odpowiedzi. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.